Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pomysły na ożywienie duszpasterstwa, realia pracy misyjnej i przede wszystkim codzienna posługa w sercu Brazylii. To temat wtorkowego magazynu. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak, moim i Państwa gościem jest biskup João Wilk. Jan Wilk, polski franciszkanin od 30 lat pracujący w Brazylii, od 10 lat ordynariusz diecezji Anapolis. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Księże biskupie, diecezja Anapolis to skrzyżowanie Brazylii. Proszę przybliżyć naszym słuchaczom swój kościół, swój teren.
Diecezja Anapolis leży w środkowej Brazylii. Jest to doskonałe centrum geograficzne Brazylii. Jak zostało powiedziane, jest skrzyżowaniem Brazylii. Tam przebiegają główne drogi, które łączą południe z północą, między innymi trasa Brazylia-Amazonia.
Jeżeli chodzi o potrzeby duszpasterskie obecne, jak by ksiądz biskup scharakteryzował swoją diecezję?
Diecezja ma charakter tradycyjny. Są bardzo żywe tradycje ludowe związane ze świętem Wielkanocy i Zielonych Świąt. W diecezji znajdują się główne miasta historyczne: Jaraguá, Pirenópolis, Corumbá. Dlatego jednym z nurtów organizacji duszpasterskiej jest zadbanie o tradycje ludowe i o religijność ludową. Ta religijność z kolei jest szczera, ale dosyć powierzchowna. Z drugiej strony miasto ma wyzwanie duszpasterskie w postaci nowych sekt o charakterze protestanckim. I praca w takich warunkach jest podobna do wiosłowania pod prąd. Trzeba zabezpieczyć, dać ludziom opiekę duszpasterską, a jednocześnie ten nurt, który jest przeciwny naszej pracy. Innym wyzwaniem jest sekularyzacja i jednocześnie rozrastające się miasta w peryferie, nowe dzielnice. W tych dzielnicach jest stosunkowo trudno dotrzeć do tych ludzi. Kiedy my coś zorganizujemy w postaci kaplicy, ośrodka duszpasterskiego, już wtedy mamy 5-10 kaplic protestanckich.
Protestanci, cóż, mają więcej sił, więcej możliwości, więcej środków?
Przypuszczam, że nie. To jest w jakiś sposób działalność zaprogramowana. To nie jest spontaniczne. Z drugiej strony religijność Ameryki Łacińskiej, ona stała się niejako produktem do sprzedaży. Nie ma pracy, więc ktoś zakłada sobie punkt duszpasterski, gdzie w tradycji protestanckiej jest ta dowolność, więc jest środkiem na utrzymanie też.
Czy ksiądz biskup widzi jakieś możliwości zaradcze na coś takiego? Czy otwierają się jakieś perspektywy?
Organizacja diecezji materialnie nie stoi tak źle, ale gdy chodzi o te potrzeby, niestety brak nam środków. Przyjeżdżam do Europy z tym zamiarem, żeby poprosić i zrealizować program, który mam jakoś tak w sercu od kilku lat, tak zwany program parafii siostrzanych. Prosić diecezję we Włoszech, w Niemczech, aby zaadoptowały parafię peryferyjną w formie budowania kaplicy, salki katechetycznej, jakiegoś miejsca, gdzie można by było zorganizować duszpasterstwo. To są projekty stosunkowo małe, ale bardzo potrzebne. Gdybyśmy to zrealizowali, dalibyśmy tym ludziom możliwość trwania przy Kościele katolickim. Zdarza się tak, że ludzie, którzy mieszkają w tych dzielnicach nowych, peryferyjnych, chcą praktykować religię, chcą się modlić. Nie mają kościoła katolickiego, nie mają kaplicy. Obok powstają małe punkty duszpasterskie protestanckie. Aby się modlić, idą do tych punktów i tam są wchłonieni przez specjalną taktykę i przez specjalne rozmowy. Przyzwyczajają się do tego, kiedy my zbudujemy kaplicę katolicką, ci ludzie już są oddaleni od nas i to nas niepokoi.
Księże biskupie, rok temu w Brazylii był Benedykt XVI. To była wizyta dosyć długa z konkretnymi punktami programu. Minął rok czasu. Czy ożywiła życie kościoła, życie diecezji?
Tak, owocem tej wizyty apostolskiej jest właśnie ten projekt, ponieważ Ojciec Święty na spotkaniu z biskupami w São Paulo przypomniał biskupom ich zadania, czuwania nad wiernością, nad formacją i między innymi prosił, aby biskupi zatroszczyli się o wspólnoty pozamiejskie i peryferyjne. I to właśnie się tak zbiegło z troską moją osobistą, ponieważ miasto Anapolis rozrasta się bardzo mocno. Z drugiej strony, Brazylijczycy lubią Ojca Świętego. Niezależnie, czy to jest Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, mamy papieża. I nie tylko katolicy, ale nawet środki masowego przekazu okazały bardzo dużo sympatii dla Benedykta XVI. Początkowo był przyjmowany jako człowiek intelektualny, w pewnym sensie mniej komunikatywny niż Jan Paweł II. Bardzo szybko spostrzegli w sposobie bycia Ojca Świętego człowieka, który ma dużą troskę duszpasterską i też umie wyjść na spotkanie ludziom. I ta sympatia rosła w ciągu przebiegu wizyty duszpasterskiej. Duży wkład Ojciec Święty miał na przebieg obrad 5. Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Aparecidzie. Główny motyw wizyty było właśnie otwarcie tej konferencji i przemówienie wstępne nadało bardzo wyraźny kierunek obradom i owocom w dokumencie końcowym konferencji. Senhora Aparecida, querida mãe do Brasil. Senhora, Senhora Aparecida, Aparecida.
Po linii dokumentu końcowego konferencji idzie też praca brazylijskiego episkopatu. To episkopat bardzo duży. Ponad 400 biskupów, 274 diecezje. Miesiąc temu zakończyły się obrady konferencji episkopatu, gdzie przyjęliście konkretne wytyczne ewangelizacyjne dla swojego kraju. Co w nich jest?
Głównym tematem konferencji było dostosowanie dyrektywy duszpasterskiej do dokumentu końcowego konferencji Ameryki Łacińskiej. Celem Kościoła jest ewangelizacja. Temat konferencji w Aparecidzie był uczniowie i misjonarze. Główne punkty planu duszpasterskiego w oparciu na dokumencie końcowym to jest ewangelizacja z uwagą na ubogich w świetle Ewangelii, praca nad godnością osoby ludzkiej, budowanie wspólnoty kościelnej oraz uczestniczenie w budowaniu społeczeństwa sprawiedliwego i solidarnego. Tak można scharakteryzować wytyczne ostatniej konferencji episkopatu. Motywem tego wszystkiego jest odzyskanie charakteru misyjnego Kościoła. Żeby stawić się tej fali wzrostu sekt protestanckich, sekularyzacji i odejścia wiernych od Kościoła. Często to odejście wiernych od Kościoła jest przypisywane jako zaniedbanie Kościoła katolickiego. Należy pamiętać, że fenomen sekt protestanckich jest typowo Ameryki Łacińskiej. On nie występuje w Europie. W Europie na pewno są inne elementy przeciwne ewangelizacji. W Ameryce Łacińskiej jest wiara ludzi szczera, ale nieugruntowana, niewzmocniona. Potrzeba formacji, katechizacji, pracy nad powołaniami i oczywiście sposoby, jak oprzeć się temu wzrostowi propagandy protestanckiej.
Dlatego rok 2009 ogłosiliście rokiem katechetycznym.
Tak, konferencja wydała ważny dokument określający, jak ma wyglądać katecheza. I w diecezji Anapolis katechizacja, praca z młodzieżą jest jednym z priorytetów.
Katechizację, żeby dobrze prowadzić, potrzebni są ludzie. W skali całego kraju mówiło się w zeszłym roku, że brakowało około 100 tysięcy kapłanów, żeby praca duszpasterska mogła być w sposób satysfakcjonujący prowadzona. Z drugiej strony obserwujemy mały, ale systematyczny wzrost ilości powołań. W ciągu 10 lat chyba o 40%.
Tak, w ostatnich latach wzrasta liczba powołań. W diecezji mamy około 60 seminarzystów, 9 diakonów, którzy otrzymają święcenie kapłańskie we wrześniu, ale spojrzenie na Kościół brazylijski przez pryzmat tylko posługi kapłańskiej może wprowadzić w błąd, bo proporcje są niesamowite rozbieżne. Dlatego kapłani są niejako powielaczami. W diecezji na przykład mamy około 2000 katechetów świeckich.
A księży?
Księży mamy 49 diecezjalnych, 35 zakonnych. Parafie, które mają ponad 40 tysięcy mieszkańców, inne z kolei małe, 4 tysiące mieszkańców, więc to są zupełnie inne proporcje. W tej chwili mamy około 1000 szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii, którzy są niesamowitą pomocą, nie tylko przy rozdawaniu komunii w czasie mszy świętej, ale niosą Eucharystię do ludzi chorych. I parafie są tak zorganizowane, że ludzie chorzy w większości są dobrze obsłużeni przez szafarzy Eucharystii. I to jest coś pozytywnego. W tej chwili pracujemy nad formacją też szafarzy Słowa Bożego, ponieważ Eucharystia niestety nie może być sprawowana we wszystkich wspólnotach w niedzielę. I jak ojciec święty Jan Paweł II w dokumencie powiedział, że wspólnota buduje się również wokół Słowa Bożego, świętowaniu niedzieli jako Dnia Pańskiego, więc tam, gdzie jest niemożliwe sprawowanie ofiary eucharystycznej, szafarze słowa mogą zorganizować spotkanie modlitewne, refleksja słowa i Eucharystia, którą ze sobą przynoszą z kościoła parafialnego. W tej chwili jest bardzo ważne to, żeby zabezpieczyć ludziom możliwość, żeby w niedzielę mogli się spotkać na modlitwie i wzrastali w świadomości, że są wspólnotą kościelną.
Ta pierwsza ewangelizacja spoczywa też na katechistach.
Oczywiście. I to jest priorytet. My duży wysiłek wkładamy, żeby dać tym katechetom świeckim w miarę dobrą formację. Oczywiście to nie są ludzie, którzy mają fakultet teologiczny. Są ludzie dobrej woli. Oni ewangelizują poprzez świadectwo wiary, nie tyle przez znajomość doktryny. Przypuszczam, że w tej chwili przekazanie wiary w Brazylii bazuje właśnie na świadectwie przynależności do Kościoła, wierności Słowu Bożemu. Podczas wizytacji duszpasterskiej mam zwyczaj odwiedzać szkoły i widzę, że młodzież nie ma podstawy wiary i to jest niepokojące. Często profesorowie proszą o większą obecność księdza w szkole czy grup duszpasterskich, które mogliby odwiedzać szkoły i powiedzieć coś młodzieży, więc świat nas ciągle zaskakuje. Nasze metody pracy duszpasterskiej były skierowane do ludzi, którzy przychodzą do kościoła i w tej chwili wyzwanie jest, jak wyjść na spotkanie ludziom, którzy zapomnieli drogi albo nie odkryli drogi do kościoła parafialnego.
Przypomnijmy, naszym gościem w studiu jest biskup João Wilk, ordynariusz Anápolis w Brazylii. Księże biskupie, prowadząc ewangelizację, Kościół nie jest obojętny wobec różnych zjawisk społecznych. Czasem owocuje to w konkretnych groźbach nawet, kierowanych pod adresem biskupów. Jeden z takich biskupów prowadził dla was rekolekcję Vita Issi.
Tak, każdy kraj na pewno ma swoje problemy społeczne i polityczne i ważne jest, żeby Kościół nie zapomniał o swojej misji proroczej. W Brazylii Kościół jest bardzo uczulony na sprawy społeczne. W przeszłości była to praca nad redemokratyzacją kraju. W tej chwili są nowe wartości. Konkretnie biskup, który prowadził rekolekcję, jest ciągle pod obstawą, bo ma zagrożone życie, ale jego postawa wobec Indian, plemion tubylczych, którzy są zagrożeni przez fazendeiros, którzy z południa przychodzą i czują się właścicielami
przez
ziemi.
Chodzi o biskupa Erwina Kreutler.
Erwin Kreutler jest pochodzenia austriackiego, człowiek głębokiej wiary i pewnej mistyki. Z kolei są inni biskupi, którzy też przeżywają ten sam dramat ze względu na wartości moralne. Na przykład w Amazonii jest biskup, który występuje przeciwko wykorzystywaniu seksualnego dzieci i młodzieży przez zorganizowane grupy i tak dalej. Więc te grupy oczywiście mają interes finansowy i wtedy biskup, który występuje jawnie przeciwko takiej działalności, on jest niewygodny. I
grupy, które czerpią korzyści z prostytucji dziecięcej.
Oczywiście, tak. W Brazylii to jest wyakcentowane. Też misja prorocza Kościoła w Brazylii, ona się realizuje na planie wartości moralnych. Walka przeciwko zatwierdzeniu aborcji czy eutanazji.
W ciągu roku to udawało, teraz ostatnio.
Tak, bo w Brazylii podczas Wielkiego Postu Kościół prowadzi tak zwaną kampanię braterstwa. Tematem tej kampanii w tym roku było Wybieraj życie. Życie jako wartość ogólna pod każdym względem, ale przede wszystkim skierowana na wartość życia od poczęcia do końca naturalnego egzystencji ludzkiej. Przeciwko aborcji i eutanazji, przeciwko manipulacji genetycznej. W tej chwili to jest jakimś głównym polem troski o wartości, o zapewnienie wartości osoby ludzkiej i wartości życia. I oczywiście Kościół jest stawiany jako ten, który przeciwstawia się postępowi nauki, czy wolności wyznania, wolności słowa itd., itd. To są argumenty sztuczne, nieodpowiednie, ale Kościół bardzo wyraźnie proponuje te wartości i twardo przy nich stoi. Więc to jest głos proroczy i przypuszczam, że jedyny w obecnym środowisku, bo nawet grupy chrześcijańskie innych tradycji nie mają tego związania z obroną wartości. Pole moralne jest jakimś oparciem i w pewnym sensie należy do Kościoła katolickiego. Kościół katolicki jest świadomy tego, że o te wartości trzeba zadbać.
Powiedzieliśmy o Kościele, powiedzieliśmy o zaangażowaniu społecznym. Nie sposób nie zakończyć tej naszej rozmowy pytaniem bardziej osobistym. Księże biskupie, 30 lat pracy misyjnej. Jadąc do Brazylii z pewnością nie myślał ojciec, że będzie biskupem. Najpiękniejsze przeżycie z całego okresu 30-lecia pracy misyjnej.
Dobre pytanie. Dla biskupa dużą satysfakcję dają wizytacje duszpasterskie. Konkretna obecność w parafii, w wioskach, gdzieś za górami, za lasami. Pobyt wśród ludzi, bliskość biskupa z ludźmi daje dużą satysfakcję. I drugi moment, który daje dużo radości, to są bierzmowania. W diecezji mamy około 3000 młodzieży bierzmowanej w ciągu roku i mieć przed sobą młodzież, która no jako jest nadzieją przyszłości społeczeństwa i Kościoła, to jest dla biskupa czymś bardzo radosnym. Potem święcenia kapłańskie. Nałożyć ręce na diakona, na kapłana. To jest właśnie takie poczęcie rodzenia nowego życia i nowego Kościoła. Przypuszczam, że te trzy elementy jakoś tak nadają dużo satysfakcji i radości i sprawiają, że czas przebiega bardzo szybko. 30 lat pracy misyjnej, 10 lat posługi biskupiej, zdaje się, że to było wczoraj. Życie jest wypełnione normalnością, ale po latach ta normalność staje się jak bagażem tej działalności i poświęcenia. I satysfakcja, że Pan Bóg daje dużo siły i dużo łaski, aby pracować w spokoju, w pokorze, czasami w ubóstwie, w cierpieniu oczywiście, bo na misjach nie brak jest okazji do cierpienia, ale jest też i satysfakcja, że życie przebiega bardzo pozytywnie i ktoś na pewno z tego skorzysta, żeby być bliżej Boga.
Oby takich ludzi było jak najwięcej. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Życzę wielu łask Bożych na dalsze lata posługi. Proszę Państwa, naszym gościem był ordynariusz diecezji Anápolis w Brazylii, ksiądz biskup João Wilk, Jan Wilk. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie i proszę serdecznie o modlitwę w intencji misji w Brazylii.
Virgem Senhora, Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, protetora da minha vida.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.